Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiam na temat wojny informacyjnej na Ukrainie. Wizerunku, jaki się do tej wojny przykleił, przede wszystkim jeśli chodzi o Rosję, o to będę pytał specjalistę od właśnie tematu PR-u, wizerunku publicznego, profesor Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Halo, halo?
Halo, czy mnie słychać?
Słychać pana, dzień dobry, kłaniam się nisko. Pierwsze koty za płoty, ważne, że się słyszymy. Panie profesorze, kto wygrywa wojnę informacyjną na Ukrainie i dlaczego jest to Ukraina? Tak już wstydzą.
Z wielu powodów, no może by było fundamentalnie. My zawsze odruchowo ludzie stają po stronie słabszego, po stronie napadniętego. Nam Polakom taka napaść o 4 w nocy z bombardowaniami głównych miast, atakami właściwie na każdej linii frontu jednoznacznie kojarzy się z 1939 i to już Ukraina miała handicap i zaskakująco dobrze sobie poradziła i militarnie, bo trwa już ponad 20 dzień w oporze, ale też komunikacyjnie. Myślę, że to, co się dzieje, będzie długo jeszcze omawiane przez ekspertów do wizerunku jako przykład skutecznej kampanii wizerunkowej, zjednującej w zasadzie sympatię całego świata Ukrainie.
No to jest oczywiście też sytuacja taka literacka, biblijna, Dawid, Goliat, możemy dużo szukać tych analogii. Jeszcze mi się 17 września przypomina, mówił pan o wrześniu 39, no to musimy koniecznie dołożyć też tę drugą datę, która jeszcze bardziej wzmacnia nasz taki proukraiński stosunek, antyrosyjski. Natomiast dla mnie jest to mimo wszystko dosyć zaskakujące, no bo Rosjanie także przez wiele lat bardzo dużo pieniędzy wydawali na taką rozbudowaną, nie wiem, agendę wizerunku rosyjskiego, agentów wpływu, takich można nazwać, gwiazdy wielkie, międzynarodowe, które gdzieś tam ocieplały wizerunek Putina. Rozbudowana armia ludzi piszących dobre opinie o Rosji i tych i troli, którzy z kolei robią różnego rodzaju pracę na rzecz Rosji. No więc dlaczego tak łatwo ustąpiła pola? Bo tak to wygląda.
To też jest zaskakujące i powiem nawet niepokojące. Wygląda, że cały świat został skierowany na ten front wewnętrzne przekonania własnego społeczeństwa. I oby ta teoria była słuszna w tym sensie, że wszystko po to, żeby utrzymać wewnątrz jakąś spójność, a po drugie być może niedostatki finansowe, no jeśli taki troll dostaje wynagrodzenie w rublach, to jemu przecież to wynagrodzenie gwałtownie zwalało, czy w równowartość, ekwiwalencie rubla. Ale istnieje też drugie wytłumaczenie, że to jest część strategii i jeśli Putin tak całkowicie odpuścił swój własny wizerunek i wizerunek swojego kraju, to może też oznaczać, że ma w zanadrzu coś, co w jakiś sposób pozwala mu zupełnie lekceważyć opinię publiczną i z tego, co opinia publiczna na jego temat sądzi, z tych wszystkich napaści na ambasady, posady rosyjskie, całej fali bojkotu firm, które jednak próbują z Rosją robić jakieś interesy. No te straty będą wizerunkowe. No w ciągu tych kilku dni przegrali w zasadzie wszystko, co przez 20-30, może nawet dłużej zapracowali.
Panie profesorze, no właśnie mówi się o stratach militarnych, mówi się o tym, że Rosja bardzo dużo straciła gospodarczo. To jest oczywiste, widać choćby po kursie rubla, czy po spadkach sprzedaży rosyjskich surowców. No ale ten koszt wizerunkowy to jest także olbrzymi koszt, tak naprawdę trudno przeliczalny. Można mówić o olbrzymich stratach wizerunkowych, a za tym idą bardzo konkretne pieniądze finansowe. Czy Putin sobie tego nie skalkulował?
Tu właśnie jest pytanie powszechne. Albo przeceniliśmy Putina, wydawał się takim chłodnym strategiem, który absolutnie wszystko ma pod kontrolą, wszystko zaplanował i okazuje się, że takim strategiem jednak nie jest, bo rzeczywiście zaplanował się to pod uwagę i ma jeszcze kilka asów w ręku. Niewykluczone jest, że to jest element strategii. Przeczekać tą pierwszą falę, a później delikatny jad komunikacyjny wpuszczać w ten krwiobieg, czy układ nerwowy każdego kraju, jakim są media społecznościowe, ale też media oficjalne.
Tylko czy nie jest za późno, panie profesorze, no bo to już ten wizerunek jest bardzo trwale do niego i do Rosji przyklejony, zresztą słusznie, patrząc na to, co robią.
Choć powiem tak, to nie musi być informacja, propaganda typu Rosja jest, miała słuszne prawo i broniła, nie wiem, mniejszości rosyjskojęzycznej na Ukrainie. Myślę, że raczej, jeśli teraz będzie coś komunikacyjne, to raczej w naszym przypadku, czy w przypadku Unii Europejskiej, to jest gra na rozbicie, na osamotnienie poszczególnych krajów, na pokazywanie zagrożenia, jakim może wiązać się z emigracją ukraińską, to zdmuchiwanie pojedynczych przypadków, nawet jeśli całkowicie będą to fake newsy, szkód, jaki ktoś poniósł, przyjmując ukraińskich gości, czy wreszcie promowanie wszystkich tych, którzy już teraz przecież odzywają się, mówiąc o tym, że Ukraińcy mogą nam zabierać pracę, zabierać zasiłki, pomoc. Tego typu memy już funkcjonują gdzieś w podziemiu, no ale mogą pojawić się i w oficjalnym obiegu.
Panie profesorze,
to jest też przymiar wojny informacyjnej.
Bo mnie tak zastanawia, dlaczego widzę trupy rosyjskie, rozbity sprzęt rosyjski, traktory, które porywają sprzęt rosyjski, a dlaczego zupełnie z tej drugiej strony nie ma czegoś takiego? Ja nie mówię o Ukraińcach, no bo oni mają możliwość i pewnie stosują różnego rodzaju też blokady, no bo wiadomo, że Ukraińcy także giną, oni tego nie pokazują, no ale Rosjanie też mają smartfony, też mogą kręcić, też mogą to pokazywać. Dlaczego tego nie ujawniają?
Powiem, no to są jakby reguły wojny, takie trochę standard. Na wojnie pokazujemy dzielnych żołnierzy, ich męstwo, pieśń na ustach. Nie pokazuje się rozerwanych ludzi, zniszczonego sprzętu, a jeśli już, to jest to sprzęt przeciwnika. To też pokazuje, jak dobrze Ukraina tą wojnę rozgrywa. W zasadzie nie widzimy ani jednego fragmentu, który byłby narracją rosyjską. Rzeczywiście udało się Ukrainie zrobić fundamentalną rzecz z takiego punktu widzenia. Po prostu ośmieszyć Putina, ośmieszyć armię, której Romowie potrafili zbić czołg, których żołnierze są niedożywieni, chudzi i brudni, którym te czołgi wyciągają tak zwani dziesiątki memów o tym, jakie są statuje rosyjskiego czołgu, gdy nadciąga ukraiński traktor. No oni już wygrali tą wojnę informacyjną. Pośmieszyli przeciwnika, a teraz pokazują jego złowrogie oblicze, jeszcze bardziej zjednując społeczność międzynarodową.
Panie profesorze, ja się pokuszę oczywiście o takie bardzo wizerunkowo uderzające przykłady. Jest ta słynna już litera Z. I tak, z jednej strony jest to symbol taki złowieszczy, przedstawiany jako prawie swastyka, do takiej roli to urosło. Z drugiej strony w Rosji jest to wykorzystywane również wizerunkowo. Widziałem samochody rosyjskich obywateli, którzy jeżdżą z taką Z-ką. Widziałem filmy propagandowe, gdzie ludzie ustawiają się w kształt litery Z i tam jest taki przekaz, że służby specjalne, OMON przyjeżdża i pomaga się także ustawiać tę literę Z, czyli OMON z narodem, czyli ZOM, coś takiego, trochę dziwny przekaz, to jest rozumiem na potrzeby społeczeństwa. No, bardzo to takie symboliczne, jedna litera, która tak wiele mówi o tej wojnie.
Tak, no, każda propaganda potrzebuje mocnego symbolu. Dla Rosji wykuto Z jako symbol poparcia dla sił, które ma z jednej strony pokazać żołnierzom, że wszyscy obywatele są za nimi i niosą pokój, dobrobyt i mir, a z drugiej strony społeczeństwo jednoczyć wokół tego wspólnego celu. A na Ukrainie to oczywiste i na całym świecie stało się elementem kontrpropagandy, no to stało się takim złowrogim. Proszę zwrócić też uwagę, jak język się zmienił. Zaczęło się tym ukraińskim, czy każdy jest, że orkowie oblężyli Mariupol. Kolumny orków porównają się. To też jest przez nawiązanie do masowej kultury, gdzie mamy tych szlachetnych elfów broniących swojej granicy, tych orków, którzy gdzieś się tam zaględli w górach Uralu i pod wodzą złowego Saurona oblegają Śródziemne Morze.
Rosja na to pozwala cały czas. Ja nie mogę wyjść ze zdumienia, że tak łatwo oddała pole walki informacyjnej.
No, też się, powiem tak, to aż niewiarygodne i ciągle zastanawiam się, jakiego asa wyciągnie, czym nas jeszcze zaskoczy. No chyba, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z powtórką z Finlandii, kiedy to było przemyślane, oparte na całkowicie fałszywych przesłankach i całkowicie zawiedzie nadzieje, jakie pokładała Rosja w tej kampanii. A z drugiej strony też patrząc na historię, podbijanie Ukrainy zawsze było jednym z takich największych, najcięższych, powiedziałbym, zadań przed każdym tym imperatorem, który pokusił się o coś takiego. No i jeśli już udało mu się tą Ukrainę zdobyć, to zyskiwał miejsce w rosyjskim panteonie już na stałe.
Jeśli się to uda, bo to jest cały czas palcem po wodzie pisane. Ale panie profesorze, jeszcze sekundę porozmawiajmy o tych trikach, jakie stosują Ukraińcy. No bo widać na przykład Wołodymira Zełenskiego, który jest właśnie nie rozstaje się z mundurem. Kiedy widzę negocjacje, z jednej strony są dyplomaci rosyjscy pod garniturem, pod krawatem, a z drugiej strony ludzie w mundurach. To też jest jakiś przekaz wizerunkowy. To wszystko jest, to wszystko ma znaczenie.
Tak, i tutaj, no to też jest szczęście Ukrainy, że w takim momencie ma u steru no człowieka, który zawodowo jest przygotowany do tego, żeby odgrywać rolę. Jest aktorem żołnierskim, to ponoć całkiem niezły. Jest też, ma za sobą te doświadczenia stand-upowe, kabaretowe, co jest oznacza, że ma tą biegłość wyczucia publiki, użycia odpowiednich słów. On jest swoim najlepszym pilarowcem, jeśli można by było tak ładnie powiedzieć, i rozgrywa to fantastycznie temu postsowieckiemu, rosyjskiemu betonowi w garniturach. Przeciwstawia młodość, przeciwstawia energię, dynamikę. To jest, no, to jest naprawdę dobrze rozegrane.
Panie profesorze, to bardzo krótko jeszcze zapytam o firmy, które nie wycofały się z Rosji, z tamtejszego rynku. Pytanie, czy zyskają, czy stracą? No bo na razie jakby klientów mają w Rosji, no ale możliwość bojkotu na Zachodzie. No i też wizerunkowe straty. Czy to jest dobra gra?
No, ktoś tam w centrali skalkulował, że zyski z rynku rosyjskiego będą o wiele większe niż potencjalne straty z pozostałych rynków. Może też jakoś siłą inercji to trwają, bo podejrzewam, że teraz już chociażby ta rodzina Mujos, która kontroluje czy Leroy Merlin, czy Auchan, nie może się specjalnie cofnąć. Również dlatego, że nawet jeśli się wycofa, no to klienci będą pamiętali, to odium pozostało. No, kwestia, jak długo ten bojkot będzie trwał, a może czy potrwa wystarczająco długo, żeby na rynku miejsce tych firm zajęły inne, które powiedziałbym szybciej dostosowały się do oczekiwań społecznych i wycofały z rosyjskiego rynku.
Ja jestem też ciekaw, jak to wygląda, jeżeli Gérard Depardieu mówi, że nie popiera tej wojny, a to był jeden z głównych takich wizerunkowych także asów w talii Władimira Putina, więc to też może o czym świadczyć.
No, Rosja stała się pasem, to trzeba fundamentalnie powiedzieć. Podejrzewam, że sami Rosjanie udają Greków, jak są zadani, żeby czasami nie spotkało ich coś przykrego.
Panie profesorze, no jeszcze jest oczywiście kwestia sportu, to już zupełnie na koniec, na 30 sekund. Tu też dla Rosjan jest ogromny wizerunkowy problem, tym bardziej, że sport był elementem polityki Kremla.
Tak, to też jest bolesne uderzenie. Sport jest bardzo widowiskowym, bolesnym uderzeniem, ale ja jeszcze uzyskałem naukę, nauki na całym świecie. Też taki wewnętrzny bojkot trochę przyjął. Rozumiemy naszych kolegów z Rosji, ale z drugiej strony sytuacja wymaga tego pokazania, wywracia trochę nacisku na władzę.
I sport jest do tego idealnym narzędziem. Panie profesorze, musimy kończyć. Trochę kiepska jakość dzisiaj rozmowy wyszła. Mam nadzieję, że Państwo mimo wszystko usłyszeli, bo to były bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję Państwu.
Dobrego dnia życzę.
Dziękuję. Kluczowy temat.